Chciałem dzisiaj zwrócić naszą uwagę na drugą przypowieść z Mateusza z 13 rozdziału. Mateusza 13 rozdział. Od 24 wersetu jest tam drugie podobieństwo. Inne podobieństwo podał im mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiedział: nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwą rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I wyjaśnienie tej przypowieści jest od 36 wersetu, podane jest przez samego autora. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: tym, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który posiał to diabeł, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszelkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. To jest druga przypowieść o Królestwie Niebios i to myślę, że odpowiada na potrzeby zrozumienia Kościoła, Ludu Bożego, czy tych, którzy słuchali tych przypowieści, potrzebę zrozumienia tego, jakie jest naprawdę Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże mogło mieć różne wyobrażenia, że ono ma jakieś być. No wiemy, że Izraelici oczekiwali tego, że Królestwo Boże będzie realizowane w taki podobny sposób do tego Królestwa Ziemskiego, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to odnowi chwałę tego Królestwa Izraela, jaką miało na ziemi za Dawida, więc stanie się największym państwem, czy najsilniejszym w takim ziemskim znaczeniu, że król będzie panował przez Boże, stosowanie Bożego prawa pośród swojego ludu, że ono będzie respektowane, że taka ziemska rzeczywistość tego królestwa będzie jakby objawiona. A tutaj widzimy, że to Królestwo Niebios jest inne niż królestwo takie ludzkie. Królestwo Niebios, jakby w tej drugiej przypowieści, która jest tylko właściwie u Mateusza, ani w Marka, ani w Łukasza nie ma, bo w Jana to w ogóle nie ma tych przypowieści o Królestwie Niebios, ale Mateusz tylko podaje tą przypowieść o pszenicy i konkolu i mówi w taki sposób, że jakby wyjaśniając oczywiście, że ta rola to jest świat. Jakby od razu Bóg podaje, że Królestwo Niebios jest na świecie. Nie jest terytorialnie ograniczone do jakiegoś miejsca, że tą rolą jest świat. Że tym, który sieje, to Syn Człowieczy i sieje na całym świecie. Więc już w tym, jakby to mogło być czymś innym niż wyobrażenie Żydów na temat Królestwa, bo oni bardziej myśleli o takim lokalnym wymiarze tego Królestwa Bożego. A tutaj Jezus mówi, że to jest świat, że to jest jakby cała ziemia. Królestwo jest obsiewane przez Syna. Ciekawe, że w tamtej przypowieści ziarnem było słowo, a tu ziarnem, pszenicą są synowie. Więc nie możemy zawsze ziarna interpretować na ten sam sposób, że ziarno wymaga interpretowanego zgodnie z kontekstem, z jakim zostało tutaj użyte. I to jest ciekawe, że uczniowie nie wysilają się na to, żeby zinterpretować tą przypowieść, chociaż wydaje się ona taka dosyć prosta, ale oni pytają go w domu. Przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. I w tym wydaje się, że właściwą taką postawę przejawiają uczniowie Jezusa, bo no, jakby człowiek ma taką skłonność do tego, żeby myśleć o przypowieści w taki sposób, jak ona jemu się kojarzy, czy jak ona się jemu wydaje, że to pewnie oznacza to, a to pewnie oznacza to, a to pewnie oznacza to. I by tam pewnie by pasowało, tak z grubsza, jakbyśmy to przypasowali. Ale widzimy, że tutaj pszenica to są synowie Królestwa. Pszenica to są dzieci Boże. I pośród dzieci Bożych są chwasty, czyli synowie złego, czyli dzieci diabła. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 44 wersecie Jezus mówi do tych tam faryzeuszy, mówi: waszym ojcem jest diabeł, tak. A oni się powołują właśnie, że mają pochodzenie takie od Abrahama. A on mówi: ale ten, kto słucha Boga, jest z Boga, a ten, kto słucha diabła, jest diabła. Więc jakby w zupełnie innym kontekście te ojcostwo czy synostwo jest tutaj przypisywane, nie w takim sensie, jak do tej pory tam Izraelici myśleli. I on, Jezus tutaj jasno podaje, zresztą mówi się do Efezjan, który też niedawno mieliśmy nawet na kazaniu omawiany, jest tam powiedziane, że duch rządzi w synach opornych, że ci, którzy pełnią Jego wolę, są przez Niego kierowani, są synami złego. I zobaczcie, jak to może nam psuć koncepcję takiego Królestwa Bożego, które jest jednocześnie wymieszane pszenica z konkolem. My byśmy chcieli, że jak przyjdzie Pan Jezus, to Królestwo to będzie sama pszenica, a konkol to będzie zamiedzią. Że to najlepiej tak byśmy chcieli po prostu mieć taką interpretację. I takie potrzeby tych sług tutaj jakby zostały wyrażone. Słudzy przychodzą do gospodarza i mówią: Panie, czy chcesz, żebyśmy wybrali ten konkol? No jak zasiałeś pszenicę, no to trzeba się opowiedzieć za swoją niezgodą na to, żeby ten konkol rósł pośród pszenicy. A gospodarz mówi: nie jest to możliwe. Powiedział: nie jest to możliwe. Jakbyście wyrywali konkol, zniszczylibyście jej pszenicę. I zobaczcie, jak to jest trudne do zaakceptowania dla nas, którzy chcielibyśmy powiedzieć: Panie Boże, Ty możesz wszystko. Ty przecież możesz to złe nasienie zniweczyć. Ale ciekawe, że Jezus użył takiego przykładu pszenicy i konkolu, ponieważ ten konkol to po hebrajsku, znaczy oczywiście tam jest greckie słowo, Konkol nazwany jest dosłownie Zinaion. To oznacza po grecku ten konkol, który czasami jest tłumaczony jako chwast, nie jako konkol, jako chwast, a czasami nawet jako życica, czyli też taki rodzaj chwastu, ale ciekawe, że ten żydowski komentarz mówi, że te zizanion to jest transliteracja hebrajskiego słowa oznaczającego konkretną roślinkę, konkretny chwast. I te hebrajskie to jest To jest właśnie to. I to dosłownie oznacza trujący taki rajgras, czyli chwast, który właśnie tłumaczony jest jako konkol, ale do złudzenia przypomina swoim wyglądem pszenicę. I w czasie, kiedy rośnie, jest nie do odróżnienia do chwili pojawienia się kłosów tak naprawdę. Więc nawet powiedzielibyśmy z takiego fizjologicznego punktu widzenia, z takiego wyglądu nawet, jest niemożliwe do wyrwania ten konkol, ten chwast, dopóki nie pojawiają się kłosy tak naprawdę. Więc oczywiście i tak wiemy, że fizycznie jest niemożliwe wyrwać zielsko pośród pszenicy, nie niszcząc pszenicy, bo albo się ją zadepcze, albo po prostu wyrywając chwast, który ma korzenie splątane z korzeniami roślin, które obok rosną, nie jest możliwe, żeby nie uszkodzić pszenicy. I tutaj Jezus powiedział, że właśnie z tego powodu nie można wyrywać tego konkolu, zanim nie dojrzeją do żniwa, czyli jakby w tym ostatecznym końcowym aspekcie sądu Bożego nastąpi zrzęcie i tego, czyli zbiór jakby, i wtedy jest możliwe oddzielenie jednych od drugich. I zobaczcie, jak to jest niezgodne z taką ideą Królestwa Ziemskiego. Kiedy ktoś panuje w Królestwie Ziemskim, to ma władzę nad tym, żeby swoich wrogów ze swojego królestwa po prostu wyrzucić, tak? Wszystkich, którzy się sprzeciwiają jego władzy, którzy są nieprzyjaciółmi, albo po prostu wyrzuca się za granice tego państwa, albo się ich jakoś neutralizuje, żeby nie szkodziły tej władzy. I w tym sensie to jest jakby niezgodne z tym, z tą ideą, jaką Jezus tutaj o Królestwie Bożym przejawia. I myślę, że właśnie to jest coś, co nam trudno jest zaakceptować, że Bóg pozwala rosnąć złu razem z dobrym. I że dzieci Królestwa rosną jakby w tym samym miejscu, gdzie rośnie zło. Że Bóg jakby tego zła nie wyplenia, tylko pozwala im nas do żniwa urosnąć. I myślę, że z tego powodu mamy takie skłonności, jak ci uczniowie, którzy tutaj przychodzą, czy słudzy, którzy przychodzą i mówią: Panie, czy chcesz, abyśmy powyrywali ten konkol? My byśmy tak chcieli go powyrywać po prostu. Jak tylko się gdzieś tam zło pojawia, to mielibyśmy ochotę go powyrywać. I myślę, że różne sposoby chrześcijanie wymyślają na to, żeby tą swoją niezgodę wyrazić, albo wbijają flagę i mówią: tu jest Królestwo Boże i niech zły tutaj się nie zbliża, a my tutaj chcemy, żeby tak było. Chcemy, żeby było to Królestwo Królestwem Bożym i fara temu złemu tutaj wtrącać się w tą pszenicę. I ludzie się porywają na różne takie ludzkie sposoby oddzielania pszenicy od konkolu, ale myślę, że to wszystko są ludzkie sposoby, bo Boży sposób pokazuje, że jest to jakby skazane jedno na drugie aż do sądu ostatecznego. I z tego powodu nie nie wyplenimy zła z tego świata. Nie wyplenimy konkolu jakby z pszenicy. I nawet, co jest ciekawe, wydaje się, że ta zasada jest widoczna w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł żegna się z tą starszyzną efeską w 20 rozdziale. Dziejów Apostolskich, 20 rozdział. W 29 wersecie mówi: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Zobaczcie, on mówi do starszyzny efeskiej. On nie mówi do wszystkich. On mówi do ludzi spośród zborów, którzy byli już jakąś reprezentacją bardziej dojrzałą, wyselekcjonowaną, a on mówi do nich nawet spośród was. Wydadzą głos fałszywy. Ci, którzy do tej pory wydają się być jak cała reszta, jak pszenica. Ale kiedy przyjdzie czas, ten plon, który wydadzą, będzie plonem po prostu fałszywym. I to zresztą tak, jak Jezus mówi, że po owocach poznamy, prawda? Tych, którzy przyjdą w owczej skórze, na zewnątrz będą wyglądali jak wszyscy inni, ale w środku, gdzieś tam, kiedy wydadzą owoc, to będzie to na szkodę królestwa, będzie to owoc zły. I ciekawe, że ten konkol, jak wyda ziarno, czy ten hebrajski konkol, to jest gorzki, nawet jeżeli się dostanie do pszenicy, do mąki, przez to, że się go niezbyt uda wyselekcjonować od reszty ziarna, od prawdziwego ziarna, powoduje właśnie taką gorzkość, nawet nudność, jakieś takie zawroty, że wywołuje takie trujące reakcje w organizmie. I w tym chyba jest takie właśnie podobieństwo, że pszenica musi być oczyszczona. Tak jak tutaj Jezus powiedział, że w czasie zbioru oczywiście musi być oczyszczona, bo odrobina tego konkolu powoduje na zdrowiu negatywne skutki. I to jest powód, dla którego Jezus mówi, że pozwólcie rosnąć aż do żniwa. My, nawet sam apostoł Paweł nie odróżnił przed wydaniem kłosów spośród starszyzny efeskiej, którzy będą szkodliwi. Bo od razu by powiedział: uważajcie na Felka, uważajcie na Franka. To jest tam konkol. On po prostu mówi pomiędzy was samych, tak? W pewnym sensie to przypominało tą ostatnią wieczerzę, tak jak Jezus mówił do 12 apostołów: jeden spośród was jest zdrajcą, tak? A oni po sobie chyba nie jak. Tak? Sami nie wiedzieli. Nie powiedzieli: o, to Judasz, wiemy. To on właśnie, nie? Tak? Jakoś Pan Bóg nie chce nam ujawnić tego wcześniej, dopiero po owocach. I to myślę, że też jest jakaś lekcja dla Kościoła z drugiej strony, żeby też nie za wcześnie osądzać jedni drugich, bo czasami jesteśmy właśnie skorzy do tego, żeby tam kogoś jakby albo w negatywnym świetle, albo w jakimś tam zbyt pozytywnym przedstawiać. Trzeba być cierpliwym w tym osądzaniu. Trzeba, tak jak Pan Bóg, tak, powściągliwym i doczekać się tych plonów tego życia, tych owoców. Tak jak czytaliśmy w tej pierwszej przypowieści, te ziarno, które padło na dobrą glebę, przynosi owoce. Jedne 30-krotne, drugie 60-krotne, a jeszcze trzecie 100-krotne. I jakby ten owoc jest dopiero świadectwem tak naprawdę, co tam rosło, czy kto był kim. I to jest niesamowite, że Jezus podał tak dokładnie znaczenie tej przypowieści. Mówi, że siewca to jest Jezus, pole to jest świat, pszenica to są synowie królestwa, kąpiel to są synowie złego. Ten, co sieje zły pąkol, to jest diabeł. Żniwo to koniec świata, a żeńcy to aniołowie. I jakby pokazuje nam w tej przypowieści właśnie naturę, którą ma Bóg, naturę, którą ma człowiek i naturę, którą ma szatan. Bo Bóg ma taką naturę, że właśnie daje słońce i deszcz dla dobrych i dla złych. Pozwala rosnąć jednym i drugim. Nie jest porywczy w swoich reakcjach, tak jak są porywczy ludzie, bo ci, jak się dowiadują, że to nieprzyjaciel posiał, to od razu są gotowi do walki z tym nieprzyjacielem. Zresztą pamiętamy Jakuba i Jana, kiedy szli przez Samarię do Jerozolimy i tam wioska samarytańska nie udzieliła im gościny, to Jakub mówi z Janem: ale mamy pomysł, Panie Jezu. Taki jeden strzał ognia z nieba i po prostu pozamiatamy.
I po ewangelizacji.
I będą mieli za swoje po prostu. To jest właśnie człowiek, nie? Tak by chciał od razu to zło tam piorunem z nieba poradzić. A Jezus mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To jest w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, tam w 50, którym się Paweł chce. A Jezus mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I mówi: nie przyszedłem zatracać, ale ratować po prostu. I jakby w tym, że Bóg, widać, że w tym, że Bóg pozwala temu złu jakby trwać do żniwa, jest też jakaś szansa na upamiętanie do końca, jakby do ostatniej chwili. Bóg właśnie nie jest tym, który się bierze za taką reakcję natychmiastową na zło, ale pozwala rosnąć aż do końca. I w tym jest taka natura Boga. I myślę, że no, musimy się uczyć od Boga takiej cierpliwości, takiej też jakby no, trudno przyjąć ten fakt, że to zło ma prawo też jakby wydać swój plon, niestety, zły plon, że Bóg na to się godzi, że Bóg w liście Piotra w drugim, czytaliśmy dzisiaj pierwszy, w drugim liście Piotra, tam w trzecim rozdziale jest napisane, że obecna ziemia, niebo są zachowane słowem Boga na dzień sądu. Że jakby to pole, na którym rośnie i pszenica, i konkol, jest zachowywane przez Boga. Ono nie jest wbrew woli Bożej, ale zachowane na dzień sądu. I sąd też jest formą, która objawi Bożą sprawiedliwość i objawi przez to też Bożą chwałę. W taki sposób. My myślimy, że tylko Boża chwała to jak zło się upamięta i stanie się dobrym. Ale Bóg też jakby objawi swoją moc, swoją chwałę przez to, że osądzi. Każde zgorszenie. To nie jest tak, że cokolwiek Panu Bogu ujdzie tam na no jakoś tam jego pamięci. Tam, gdzie czytaliśmy, że ci żeńcy zbiorą konkol na spalenie, to nawet Jezus doprecyzowuje to zło, które czynili synowie złego. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. To nie jest tak, że dzisiaj Bóg pozwala nieprawości rozkrzewiać się i to jest jakby akceptacja, która nie będzie miała konsekwencji swoich. Bóg osądzi każde zło, każde zgorszenie, każdą niesprawiedliwość. No, przed Bożym prawem nic się po prostu nie jest w stanie uchować czy ominąć tej Bożej sprawiedliwości. I wszystko będzie miało swoją zapłatę, jeżeli nie znajdzie przebaczenia w Chrystusa, w Jego śmierci. Po prostu sprawiedliwość Boża to dosięgnie. I ciekawe, że mamy naturę też szatana jakby pokazaną. Zobaczmy, że szatan przychodzi, kiedy spali ci słudzy. I to słyszałem też, że właśnie taka ludzka interpretacja to jest, o, wszystko dlatego, że spali. Bo jakby nie spali, to by nie zasiał. Ale to... To nie chodzi o to, bo gospodarz, który sieje, zasieje i idzie do domu. On nie patrzy tam na tym polu, nie czeka tak ze strzelbą, tak by nigdy nie spał. Dokładnie. I to znowu nie chodzi o to, że teraz ktoś winę za to ponosi, że przespał i na pole przyszedł nieprzyjaciel i zasiał. To jest jakieś podobieństwo. Ale ciekawe jest to, że wiecie, że w prawie rzymskim istniała kara za, bo tak się możemy dziwić, że ale kto sieje konkol? Ale w prawie rzymskim istniała kara za obsiewanie chwastami pola swojego tam sąsiada, czy jakby z zaliści, tak? Że można było wroga w ten sposób potraktować, swojego wroga, że mu zniszczyć plony, po prostu zasiać ten konkol i go pozbawić, wiecie, no jakiegoś plonu takiego odpowiedniego, bo ten konkol też wyciąga przecież tam z ziemi te soki i ta pszenica może też będzie słabsza wtedy. I prawo rzymskie przewidywało karę za obsiewanie chwastami cudzego pola. Więc to jakby jest realna taka historia. I tutaj jak najbardziej pokazuje właśnie, że ten nieprzyjaciel przychodzi, kiedy słudzy spali. I to pokazuje naturę diabła. Diabeł przychodzi kiedy? W nocy, tak? Jezus mówi, synowie ciemności przychodzą po ciemku, nie za dnia, bo za dnia to wszystko widać, a oni są, działają w ukryciu. Zobaczmy, że ten konkol wychodzi, kiedy najpierw wyjdzie pszenica, jest powiedziane, że kiedy wyszła pszenica, wyszedł i konkol. Że to jest jakby naturą diabła, że on działa w ukryciu, ale jego skutek jest jakby z takim opóźnionym efektem, ale cel ma być osiągnięty, jego cel. Jego cel to jest zniszczenie Bożego dzieła. I Bóg mówi, no właśnie, zobaczmy, że pozwala rosnąć temu konkolowi ze względu na pszenicę, żeby nie zniszczyć pszenicy. To jest jakby, Bożym celem jest zachowanie pszenicy, zachowanie synów Królestwa. I z tego powodu jakby toleruje istnienie zła, że nie rozwiązuje tej kwestii w taki sposób właśnie, że nie pozwala na zrzęcie jednego i drugiego, że Bogu też zależy, żeby pszenica dojrzała. To może jest jakaś pociecha w tym, że kiedy widzimy, że Bóg toleruje zło, czy dopuszcza zło, pozwala rosnąć temu złu, jakby jest to no, jakiś uboczny skutek tego, że Bóg zachowuje pszenicę. Po prostu synów Królestwa. A diabłu zawsze chodzi o to, żeby zniszczyć Boże dzieło. Właśnie zły przychodzi, żeby wytracać, gubić, zabijać, a Bóg przychodzi, żeby zachowywać, żeby ocalić, żeby ratować. I to jest jakby natura diabła jest inna niż natura Boga. Ale w tym podobieństwie tego konkolu do pszenicy, myślę, że jest właśnie też pokazana natura diabła, że wybrał takie nasienie, które jest podobne, że nie takie, które od razu jest się w stanie rozróżnić, bo jakby w naturze diabła jest to, w Izajasza w 14 rozdziale, Izajasza w 14 rozdziale jest powiedziane o tym synu jutrzenki, który tam od 12 wersetu Izajasza 14. Jest ciekawe takie spostrzeżenie tam pokazane. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powołany jesteś, powalony jesteś na ziemię. To jest takie wśród klawiatur. pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyt Ty obłoków i zobaczmy, co było celem. Zrównam się z Najwyższym. Diabeł, on po prostu chce być jak Bóg. Zobaczmy, w ogrodzie Eden do Adama i Ewy mówi, jeżeli zjecie, to będziecie jak Bóg. On nawet nie chodzi mu o to, żeby był większy niż Bóg. On chce być jak Bóg. On, zobaczcie, antychryst to jest właśnie ten, który jest przeciwny, ale jakby chce być taki jak on po prostu. To jest jego celem. I chce we wszystkim być podobny do Boga. Diabeł chce być podobny do Boga. Pszenica, konkol chce być podobny do pszenicy. Chce udawać, że to jest tak, to jest jakby ta sama chwała, czy to jest to samo. Właśnie to jest jakby natura diabła, że chce po prostu mieć takie same owoce jak Bóg, tylko kiedy dojrzeją, to tak naprawdę okazują się trujące, ale jakby udaje, cały czas udaje. Wiemy, że w liście do Koryntian, gdzie to było, w 2 Koryntian 11, 13, 2 Koryntian 11, 13, jest tam powiedziane właśnie o szatanie. Tak, znaczy tam od 13 właśnie. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Więc udaje, po prostu udaje tego, który jest z Boga, jest jakąś chwałą otoczony. I naśladowcy jego też udają apostołów. Zobaczmy, że jak diabeł potrafi popsuć, czy chcieć popsuć to Boże dzieło. Właśnie wchodzi w pszenicę. Posyła swoich apostołów, którzy naśladują swojego Pana. Ci arcyapostołowie, ci fałszywi apostołowie udawali apostołów Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie ta natura diabła, że on chce być taki jak Bóg. Chce udawać, że jest Kościołem, chce udawać, że jest że posyła sługi Boże. Naśladowanie Chrystusa, ale jego natura jest jakby no, zidentyfikowana po jego owocach. Więc czasami może właśnie zbyt pochopnie, czy zbyt szybko chcielibyśmy rozwiązać ten problem zła, ale to jakby my mamy z naturą Boga podchodzić do tego i myślę, że może nasze oczekiwania też są inne wobec Królestwa Bożego, że mielibyśmy ochotę, żeby ono miało inny kształt, czy inną postać, że byłoby realizowane w inny sposób, ale no nie pozostaje nam nic innego, jak nawet ze swoim pomysłem, ale przyjść do Pana. Moglibyśmy mieć pomysł. Panie, czy nie jest lepiej, żeby tego arcyapostoła tam piorun z nieba poraził? Albo coś w tym sensie, ale myślę, że dobrze jest, jak uczniowie Jezusa przychodzą do swojego Pana z tym pomysłem. To jest jednak, myślę, że postawa sługi. Że nawet coś, co chciałby zrobić tak po ludzku, wydawać by się mogło dobrego, on się pyta o pozwolenie. Że nie robi tam po swojemu. Sługa nie bierze się za swoje rozwiązania, za swoje patenty i za chociażby nie wiadomo jak wydający się korzystne czy racjonalne właśnie zachowania, postawy wobec zła, to oczywiście wobec zła nie mamy być bierni, ale myślę, że też mamy mieć świadomość swojej roli do odegrania. Jan Chrzciciel nawoływał do upamiętania, nawoływał również do upamiętania króla Heroda, czy tam brata. A widzimy, że przypłacił to swoim życiem, ale nie był w stanie odwrotnie pozbawić życia. Bóg był w stanie pozbawić życia potem Heroda, no w dziejach apostolskich. Tak, Bóg jest w stanie to zrobić, ale synowie, słudzy nie są w stanie tego zrobić, ale mają oczywiście być świadectwem prawdy i jakby to jest zadanie, które mamy do wykonywania, być świadkiem Boga, światłem na tym świecie, no i ze złem walczyć, tak jak w objawieniu jest napisane w 12 rozdziale, w 10 wersecie, że uczniowie przezwyciężyli złego, bracia przezwyciężyli złego przez składanie świadectwa. Przez to, że nie umiłowali swojego życia aż do końca. I przez krew baranka. Tak, jest taka metoda na zwyciężanie złego. Nie mieczem. Myślę, że wyprawy krzyżowe właśnie przeniosły te zasady Królestwa Ziemskiego. Chciały przenieść na Królestwo Boże. Wzięły się za takie rozwiązania typowo ludzkie, ale właśnie natura Królestwa Bożego jest zupełnie inna i może nam być trudno się czasami pogodzić z tą naturą Królestwa Bożego, ale miejmy zaufanie do Pana Boga, że On wie lepiej po prostu i to też wymaga od nas jakiejś pokory, jakiegoś takiego podporządkowania się zasadom Królestwa Bożego, które mogą nam się nawet do końca nie podobać, czy nawet takie tolerowanie zła przez samego Boga. I no, coś myślę, że z tej zasady możemy czerpać dla siebie, przyjąć dla siebie i po prostu no, jesteśmy sługami Królestwa Niebieskiego i za to dziękować Bogu po prostu. Amen.